Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i zgodnie z obietnicą dzisiaj sobie porozmawiamy o filmie Soul, czy też co nam w duszy gra w polskiej wersji. Co w duszy gra? Okej, okay. To jest tytuł, z którym nie jestem w ogóle zaznajomiony, no bo ten film jeszcze nie trafił do polskich kin, trafił natomiast na Disney Plus na zachodzie, tam gdzie jest cywilizacja i jest Disney Plus. No i jeśli ktoś miał dostęp do Disney Plus, no to już miał okazję zobaczyć, w tym także my. A warto zobaczyć, bo film myślę generalnie nam się spodobał i dzisiaj sobie mówimy o czym jest i co nam się szczególnie podobało, bo to jest z racji tego, że ta animacja no, nie trafiła do kin i pojawia się na Disney Plus, no to, to powiedzmy, że też ta kampania była wokół niej mniejsza i dużo mniej o niej się słyszało generalnie, a wydaje mi się, że mimo wszystko warto tutaj sobie jeszcze o tym, o Soul pogadać.
Tu jedną rzecz chcę wtrącić, bo no. Wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, że dlatego, że trafiło na Disney Plus. Ja mam wrażenie, że akurat Soul było bardzo mało promowane jeszcze na dobrą sprawę, zanim weszliśmy w ten czas pandemii. Jak popatrzysz na to, jak niektóre inne filmy Pixara są reklamowane, jak Onward było reklamowane, to wydaje mi się, że Soul od jeszcze w zeszłym roku jakby to był ten film, który wiesz, jak mrugnąłeś, to nie zauważyłeś, że trailer przeleciał. Więc nie wiem, to przynajmniej jest moje wrażenie, że to był film, który był po prostu mniej promowany. W dużej mierze tego, że też nie mieli tam żadnych dużych nazwisk, co jest chyba ewenementem, jeśli chodzi o Pixara, kiedy nie bierzesz tych, wiesz, topowych aktorów z po prostu z okładek Entertainment Weekly czy czegoś takiego do ról głosowych. Więc może dlatego, ale wydaje mi się, że to był po prostu taki gdzieś na boku Pixarowy film.
Ja tak patrzę, znaczy ten film generalnie przypomina mi pod wieloma względami Inside Out, przez to, że no, mamy tego samego reżysera. Tam była Amy Poehler jako w obsadzie, tu jest Tina Fey, no, ta para aktorek często się pojawia w różnych miejscach razem.
No wiesz, ale to nie jest Chris Pratt, Tom Holland, nie?
To nie jest Onward, nie? Jakby to nie jest na pewno film o takim, powiedzmy, potencjale tutaj marketingowym, jak tamten film, chodzi o nazwiska, ale też o sam, powiedzmy, no,
setting
zamysł.
Też. Dużo łatwiej sprzedać, wydaje mi się, taki jednak koncept jak Onward niż taki koncept jak Soul.
Tak, ale wiesz, z drugiej strony patrzę, jak sobie poradziło finansowo Inside Out, które mówię, bo było bliźniaczym filmem pod wieloma względami, no i zarobiło 757 milionów dolarów, więc warto było promować najwyraźniej tamten film. Nie wiem, coś najwyraźniej sprawiło, że tutaj było inaczej.
No też nie dotarliśmy do tego okresu tak naprawdę, no bo Onward, ono się pojawiło, kiedy dopiero był ten, powiedzmy, ta pierwsza fala pandemii, prawda? I ten film jeszcze zdążył być w kinach przez trochę, z tego co pamiętam. No Soul pierwotną premierę miało chyba planowaną na lipiec, więc no to już był ten okres, kiedy generalnie promocja filmów siadła, długi czas nie było wiadomo, co tak naprawdę z nimi będzie. On miał najpierw premierę po prostu przesuwaną, no i dopiero później podjęto tę decyzję, że trafi jednak na Disney Plus. No i wydaje mi się, że wtedy już wszelka ta machina promocyjna po prostu nie wystartowała, no bo te filmy generalnie trafiające na streaming nie są za bardzo promowane, obojętnie jaki to jest serwis streamingowy. Disney Plus widocznie idzie tutaj trochę tak jak Netflix, że jeśli już coś trafia na ich platformy, no to wiedzą, że subskrybenci ich platformy na pewno obejrzą, ale tak poza tym to nie promują tego filmu jakoś tak szeroko.
Przeciwnie się do seriali, bo tak jak mówię o teasery do WandaVision, to ja się potykam każdego dnia w internecie.
Tak, co godzinę dostaję informację, że nowy tak, klip tutaj, nowy spot tak, z WandaVision.
Aczkolwiek wydaje mi się, że to też i to pewnie o tym już pogadamy, jak będziemy mówić konkretnie o filmie. Wydaje mi się po prostu, że Soul też troszeczkę trudniej promować, na przykład Inside Out, gdzie masz kupę kolorowych ludzików, które były tymi emocjami. Jakby Soul, no tutaj będą
spoilery
oczywiście. No tak, ale jednak Soul, jakby główny motyw jest taki, że główny bohater kinda umiera. Jakby to jest od tego się zaczyna. I myślę, że to od razu jako ten film familijny dużo trudniej jest promować. Jakby w momencie, w którym wszystkie reklamy popatrzysz Pixara, to one są generalnie reklamowane jako filmy familijne. My po prostu wiemy, że to jest Pixar i wiemy, że pewnie coś tam się będzie pod spodem kryło, ale jednak trailery są robione tak, żeby dzieciaki widziały na przykład kolorowe stworki albo te gadające pieski z app albo coś takiego i dopiero potem jak obejrzysz, to odkrywasz, że okej, tam są pewne inne wartości. I wydaje mi się, że tutaj aż tak tego dużo nie było, jak pomyślisz o tym, a jakby już, i tu od tej pory będą spoilery, a jakby tak wszędzie wrzucać, nie wiem, gadającego kota, no to już byłby jakby duży spoiler do filmu.
No właśnie to najbardziej taka najbardziej przystępna rzecz, która by się idealnie nadawała do promowania tego filmu właśnie u dzieciaków, no to jest ten kot i ten cały taki slapstickowy element, czy ta cała slapstickowa sekwencja w środku filmu.
Tak, ale nie możesz tego zdradzić, więc...
No. Natomiast jeszcze, no właśnie, jeszcze różnica jest taka, że no w Inside Out wszystko się kręciło wokół dziecka mimo wszystko, nie? Dużo, też dużo łatwiej to promować u dzieciaków niż tutaj, kiedy wszystko się kręci wokół dorosłego typa, który ma trochę kryzys wieku średniego, nie?
Mocno. Więc...
A jednocześnie wydaje mi się, że to jest chyba ten najdojrzalszy i najpoważniejszy mimo wszystko film Pixara, bo no Inside, znaczy ja uwielbiam w ogóle Inside Out, uważam cały czas, że Inside Out to jest najlepsze, co wypuścili, ale wydaje mi się, że jakby w swej naturze Inside Out finalnie było, wiecie, takie bardzo jednak pogodne i no uczyło nas o tym, że nie wiem, smutek jest potrzebną emocją i tak dalej, uczyło nas o dorastaniu trochę, uczyło nas o tej zmianie środowiska i właśnie ta tematyka wydaje mi się mimo wszystko bardziej przystępna dla młodego odbiorcy, może nie dla dzieci, ale już właśnie przynajmniej dla osób nastoletnich, tak, które pewnie mogły doświadczyć tego, co główna bohaterka. Tam jest też, powiedzmy, niejako ten proces takiego dojrzewania, tak formowania się trochę, tak, powiedzmy, pewnych aspektów osobowości w nas. No Inside Out, A Soul jest filmem o sensie życia, o ważnych życiowych wyborach, o tym, czy nie zmarnowaliśmy życia, o rzeczach, do których bardzo często jakby młody człowiek, jakby wydaje mi się, jeszcze trudno będzie się mu do tego w ogóle odnieść, bo jeszcze jest cały czas przed pewnymi wyborami życiowymi, jeszcze nie wybrał koniecznie tej swojej drogi, jeszcze nie zdecydował, czy będzie weterynarzem, czy fryzjerem, no plus o tych wielu rzeczach, które często przeżywamy dużo później, o tym jakimś takim rozczarowaniu, czy nie zmarnowaliśmy ostatnich iluś lat życia, czy na pewno poszliśmy dobrą drogą, czy nie wiem, czy nasi rodzice godzą się z wyborami, które podjęli. I wydaje mi się, że no to są już bardzo dorosłe tematy. I jasne, jest gdzieś po drodze oczywiście slapstickowy kot, ale kurczę, jestem strasznie ciekawa, jaki jest odbiór młodych ludzi tego filmu. czy w ogóle, wiecie, rezonuje to z nimi na jakimś poziomie już?
Trochę się nie zgodzę, bo jest jeszcze jeden film, który nazywał się Up, który mówił, w sumie jakby nie patrzeć, jego tematyka była jeszcze później. To znaczy, że już była jednak o człowieku, który już to wszystko przeżył. I jednak to było o pewnym godzeniu się ze starością, z przemijaniem i ze stratą. Wydaje mi się, tam z kolei był gadający pies i dom latający na kolorowych balonach.
No i dziecko, które też, tak, powiedzmy, było równorzędnym bohaterem później.
No tutaj też jest w pewien sposób. Więc, no tak, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jakby właśnie Soul jest bliżej do Up pod tym względem. Jakby to są te dwa filmy, które mają właśnie ten element refleksji nad swoim życiem, o tak powiedzmy. To są oba te filmy, jakby się nad tym skupiają, kiedy Inside Out, który też uważam za absolutnie wspaniały, chyba też do tej pory mój ulubiony film, on się skupiał na tym elemencie dorastania, na tym elemencie, prawda, transformacji, jakiejś takiej gradania sobie z uczuciami. A tutaj faktycznie jest ten, no mówię, podobnie jak WAP, ten tylko zupełnie od innej strony ugryziony ten element. Popatrz na swoje życie, popatrz, co przeżyłeś, co warto docenić, z czym trzeba się pogodzić i tak dalej, no.
Ja bym jeszcze dorzucił Toy Story 4 do tego tutaj równania i Toy Story 4 mam wrażenie właśnie mówi o bardzo podobnych rzeczach, co Soul. No właśnie tym takim, wiesz, no tej refleksji takiej, okej, okay, czy...
Co ja powinienem, wiesz, robić?
Czy zrobiłem coś sensownego, tak, w życiu w ogóle, nie? I czy to, czym się zajmuję teraz, to jest to, co chciałbym robić? Czy właśnie nie marnuję swojego czasu? Ja mam nadzieję, że wszystko dobrze w Pixarze, że nagle tak tutaj mamy dwa filmy od dwóch różnych zespołów twórców, które mówią mniej więcej o tym samym. O tym właśnie byciu już w tym wieku, kiedy się zaczyna zastanawiać, czy przeżyłeś dobre życie, nie? No, a jest jeszcze później właśnie pod tym względem, więc trochę stoi dalej, ale no, to jest 4 było bardzo niedawno, rok temu, nie? A w sumie bardzo, bardzo podobnego motywu dotyczy. No ale tutaj znowu Soul podchodzi do tego bardziej oryginalnie mimo wszystko, nie? Biorąc pod uwagę, że to jest jednak oryginalna historia i no, można do tego podejść w taki sposób, jaki jeszcze nie był poruszany. I myślę, że od tego możemy zacząć w zasadzie, nie? Jakby to taka chyba dla mnie jedną z ważniejszych zalet tego filmu jest właśnie ta oryginalność w przedstawieniu chociażby tego świata, tego, jak on funkcjonuje. Ja się bardzo zastanawiam, jak oni ogarną ten temat, jak ugryzą ten temat zaświatów i ogólnie życia po życiu.
Przedświatów.
I tak naprawdę nigdy go nie pokazali. Nie, ale właśnie to jest kluczowe, że nigdy go nie pokazuje. Jakby cały film, jak przy trailerach myślałem o tym, że gość umiera i zaczyna patrzeć na to w inny sposób. Tam była pokazana ten nienarodzone, ta dusza dziecka, jakby, która gdzieś tam lata z nim, ale myślałem, że jednak to będzie. A tu okazuje się, że nie. The Great Beyond od początku do końca filmu to jest ta wielka żarówka, która tam świeci i jakby i do niej zmierzamy. Ale ten film nigdy nie stara się nawet nie stara się powiedzieć, co on nigdy nie skupia się na tym, co jest dalej. To nie ma znaczenia, nie? Coś tam jest, coś tam jest, są za świat, one są nieważne. Najważniejsze jest to Great Before i to jest w ogóle, to jest dopiero ciekawy koncept, który nie jest poruszany zbyt często, prawie nigdy, nie? Co jest wcześniej?
No tak, bo ludzie się z reguły martwią tym, co jest później, prawda? Czy właśnie, wiecie, czy jak umrą, no to cokolwiek jeszcze ich czeka, czy koniec, pustka i tak dalej. A takie skąd się wzięliśmy, no to tak z reguły, no co za różnica, tak? Jakby no... I tak już nic z tym nie zrobimy, prawda? Więc nawet jeśli obojętnie, czy wierzymy w to, że wcześniej coś było, czy nie, no to ani tego nie pamiętamy, ani nie mamy jakby... No w ogóle nie mamy na to wpływu, tak? Powiedzmy, no możemy wierzyć na przykład, że powiedzmy nasze uczynki, nie wiem, w tym życiu takim tym doczesnym mają jakiś wpływ na to, gdzie trafimy po śmierci, czy jak będzie później wyglądał los jakiejś naszej duszy i tak dalej, jeśli w to wierzymy. No ale ten etap wcześniej, no to no, co możemy, tak? No. Więc jest bardzo ciekawy nacisk na to położony, że może to gdzieś tam się wszystko tak splata.
Nie, mi się bardzo podoba to, że...
Dusza w piecu, że tak powiem, jeszcze gdzieś dopiero powstaje.
No właśnie mi się podoba to, że jakby no, ten film pokazuje nam jakby jak wygląda właśnie to przedżycie tutaj, jak wygląda ten proces w ogóle dojrzewania duszy do tego, żeby się... No duszy, tak? Do tego, żeby się znalazła w jakimś ciele. Ale mimo, że to jest pokazane w dosyć kreatywny sposób i przypomina, nie wiem, właśnie jakąś korporację, która tutaj taśmowo te dusze przygotowuje do życia, to jednocześnie wciąż to jest na tyle enigmatyczne, że dalej można to spokojnie interpretować na różne sposoby i można to... W sensie, to co widzimy można różnie interpretować, nie? Jakby co tak naprawdę się dzieje, więc wciąż ten film jest bardzo uniwersalny, nie? Niezależnie od tego, jaki kto ma system tutaj wierzeń i jak sam postrzega, powiedzmy, to co się dzieje z nami przed i po śmierci.
Jest scena, w której dosłownie ci to mówią. Jest to, kiedy oni sobie spacerują i te dziecko mówi, że to wszystko, co tu widzisz, jest abstrakcją, tak? Nawet jakby film wprost ci mówi dosłownie, to jest tylko jakiś tam sposób postrzegania tego, nie? Ale jakby on jest dowolny. I więc jakby oni nawet nie próbują ci powiedzieć, że nie, tak to wygląda, tylko to jest abstrakcyjny sposób pojmowania great before i tyle. Więc to jest jakby jeszcze mocniejsze pod tym względem.
No w ogóle super jest koncepcja tych Jerry's. Tych powiedzmy, nie wiem, szkoleniowców i trzymających porządek w tym świecie, gdzie oni są po prostu jedną linią, która jakby są namalowani tak jak od jednego po prostu pociągnięcia ołówkiem, gdzie mamy jakąś linię, która tam przechodzi przez siebie kilka razy, ale są... wymiarowi, prawda? I są jakimś tym takim...
Są wszędzie i zawsze
tak, są jednocześnie kobietą i mężczyzną, ewidentnie, bo jest...
Tak, jakby nie mają żadnego zdefiniowanego kształtu ani formy i po prostu są tym jakimś takim przedstawieniem czegoś, żebyśmy my jako odbiorca mogli na coś popatrzeć. I to jest po prostu jakaś tam losowa forma, którą akurat przybrali, żebyśmy w ogóle mogli sobie gdzieś tam to w umyśle zwizualizować. I to jest w ogóle coś super. To trochę przypomina mi, był ten moment właśnie w Inside Out, jak oni przechodzili przez ten taki korytarz i tam były też te takie przestrzenie, tam były przez moment dwa wymiary i tak dalej, nie? To trochę jak stamtąd. Właśnie taka próba oddania czegoś, co niekoniecznie umiemy sobie w ogóle wyobrazić.
Co nie jest do pojęcia, nie? Czego jakby film zaznacza ci wprost. To jest coś, czego nie ogarniesz rozumem, nie? Więc spróbujemy ci to powiedzieć, że to jest, ale to nie jest coś, co ogarniesz w pełni.
Ja w ogóle właśnie jeszcze, jak jesteśmy przy tym elemencie, no to jest ten element filmu, który też wizualnie wygląda najciekawiej, nie? Jakby tutaj o to, że te animacje mogą się pobawić naprawdę tym, jak sposób to jest przedstawione, no bo jakby, no... Sam ten, jakby ten moment, kiedy bohater trafia w ogóle do tego świata i przelatuje przez różne właśnie, nie wiem, warstwy, powiedzmy, tego na co patrzymy, no wizualnie jest czymś, co czymś najfajniej wygląda w ogóle w pełnometrażowej, wysokobudżetowej animacji, co widziałem od dawna, bo jest to wszystko bardzo kreatywne i zresztą nawet sama ta podróż do tego Great Beyond wygląda bardzo ciekawie, nie? Wszystko jest takie bardzo proszczone i w zasadzie...
Schody.
no są tylko schody, ale to są takie bardzo proste schody w zasadzie, nie? I jednocześnie to Great Beyond nawet nie jest do końca światłem, jest po prostu czymś białym, jakby masz masę białych kropek, które się składają na coś. No, nie wiem, ciężko to opisać właśnie, to jest na tyle abstrakcyjne, że ciężko to mówić, ale wizualnie wygląda naprawdę bardzo fajnie, plus jeszcze a propos tutaj realizacji tego, no to fajne, które dobrali do głosów Jerich i miło było Richarda Yadi usłyszeć Udało się sprawić, że to brzmi jak trochę korporacja, ale jednocześnie taka dziwna i no to nierzeczywista. I jednocześnie widzisz, że to wszystko działa i działa jak w zegarku, nie? W momencie, w którym nagle pojawi się ten bohater i zaczyna to wszystko burzyć, widać, jaki to był zmyślny system do tej pory działający, nie?
To masz tego jednego właśnie reprezentanta korporacji, który nie jest Jerry, ale jest Terry. No i nikt go nie lubi.
Terry księgowy.
Bo jest Terry księgowy. Ale a propos animacji, to ten moment, w którym on goni głównego bohatera, jak się porusza, to jest jak sprawnie, jak pomyślane, nie? Masz tę postać, która jest dwuwymiarowa, która ściga trójwymiarowego bohatera. I jak oni to wymyślili, to było w ogóle fantastyczne.
Zdaje się, że te kształty, znaczy kształty, które przybierali Jerry's, są inspirowane rysunkami na płytach jazzowych, takimi charakterystycznymi, to składającymi się głównie z jednej linii. I dobry kierunek w sumie, biorąc pod uwagę, że no, widzimy to troszkę przez oczy głównego bohatera, nie? Który jednak tą tematyką jest zafascynowany.
Właśnie, może każdy z nas widziałby zupełnie inaczej tą przestrzeń Jerry i tak dalej. Może to jest właśnie jakby przełożone przez jakieś jego postrzeganie, tak? Jakby jego filtr. Tak samo te różne rzeczy, które widzimy później, prawda? Nie wiem, to miejsce, gdzie ludzie przenoszą się w cudzysłowie, kiedy oddają się swojej pasji, prawda? Na przykład.
A, tak.
Albo kiedy pasja staje się, jak oni to powiedzieli, że staje się takim obsesją i odrywa cię od życia. To było według mnie fantastyczne i takie na maksa smutne jednocześnie ten moment tych wszystkich ludzi, którzy widzisz tych ludzi, którzy są właśnie jednocześnie w transie i oddają się swojej pasji, a po chwilę widzisz tego człowieka, który nagle spada z nieba, tam bodajże czegoś szukał, nie wiem, złota czy czegoś i dla niego to było ewidentnie hobby i nagle przepoczwarza się dosłownie w tą istotę i myśli sobie, kurde, to też jest takie prawdziwe, jak często jesteś czymś zajarany, a potem wiesz, po prostu to się musi udać, to musi wypalić, to musi zrobić i nagle gdzieś zapominasz o tym, że to była pasja przez chwilę temu, a po prostu siedzisz, to musisz zrobić, to
No i mam jeszcze ten cudowny koncept z psychodelicznymi podróżnikami w statku pirackim, który oczywiście cały czas gra jakiegoś roka psychodelicznego i to są ci wszyscy ludzie, którzy po prostu świadomie i na własne życzenie się właśnie oddają w ten trans.
Ale to jest idealnie łączy się z głównym wątkiem filmu.
No.
Tak, no nie, no to jest w ogóle idealne zobrazowanie, wydaje mi się, konceptu jakiegoś doświadczania nawet nie wiem,
mistycznych rzeczy,
wiecie, no. Podróży psychodelicznej, no, czy czegoś, gdzie jednocześnie no to jest ten moment, kiedy ludzie mogą, nie wiem, połączyć się właśnie z tą jakąś swoją jaźnią, nie wiem nawet jak to nazwać, tak? To są rzeczy, które ciężko gdzieś tam opisywać słowami, gdzie trafiają do tego samego miejsca, gdzie rzeczy powstają i mogą mieć właśnie jakiś taki ten dziwny kontakt w tym momencie z jakimiś, no, z kosmosem, znaczy, i z innymi konceptami.
To wiadomo, że od razu kojarzy się z tym, że trzeba w normalnym świecie trochę się wzmocnić, żeby do takiego stanu dojść, ale generalnie no, nawet tak odbierając w sposób bardziej familijnie, to wydaje mi się, że to jest też bardzo fajny koncept tego, że jakby wydaje mi się, że każdy w pewnym wieku przynajmniej, który kto już cokolwiek przeżył, miał ten swój moment, kiedy właśnie oddał się jakiemuś swojemu hobby i był w tym takim transie swego rodzaju, nie? To nie jest oczywiście ten trans, gdzie człowiek zamyka oczy i jest nagle gdzie indziej, bo to jest metafora, ale jednak ten taki moment, kiedy nie wiem, uprawiasz jakiś sport i nagle po prostu wchodzisz w ten tryb taki, w którym wszystko ci zaczyna idealnie płynąć, nie? Albo tutaj grasz na jakimś instrumencie, nawet, nie wiem, grasz w grę komputerową i w pewnym momencie miało się z czymś duży problem, coś się robiło i nagle ci to płynie. Jest cała masa momentów w życiu, nie? W których po prostu nagle się przełamujesz jakiś taką barierę, w której czujesz, że po prostu idzie ci perfekcyjnie, cokolwiek robisz w danej chwili. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajnie zobrazowane.
No dobra, to, to jeszcze może słówko o tym, jak wygląda tutaj formowanie tych dusz, bo to jest dosyć też ciekawy motyw związany z tym, że według świata przedstawionego w tym filmie cechy, jakie mają ludzie, są nadawane kompletnie przypadkowo i losowo i według widzimisię tutaj tych sił wyższych może w ten sposób. No i jest ten cały oczywiście moment, kiedy no w zasadzie ważny element całego filmu, nie? Czyli ten coś, co bohater na początku interpretował jako to, ta
iskra.
Ta iskra, spark, który według bohatera miał być tym, co jest twoim celem w życiu, tym twoim
sensem życia.
Sensem życia, nie? Co potem okazało się, że niekoniecznie. Natomiast to jest też dosyć ciekawy motyw z tym, że jakby masz te cechy, ale musisz poczekać na tę jedną konkretną rzecz, która sprawi, że dopiero wtedy możesz dostać tą swoją odznakę i trafić na ziemię. Nie wiem, w jaki sposób to interpretujecie.
Czy ja to widzę na najprostszy sposób, taki jak było to powiedziane. Czyli to jest ten moment, w którym nabierasz chęci życia po prostu. I jakby to jest powiedziane w ten sposób, że na początku widzisz te małe dusze, jak one coś tam robią i nie wiem, ktoś tam strzela z łuku czy coś takiego i wtedy dostaje spark i myślisz sobie, że no dobra, to on ma być, nie wiem, atletą, ucznikiem w życiu, nie, w olimpiadzie brać udział. Ale jakby idea tego, i to jest też tak fantastycznie w tym filmie pokazane, przez pierwszą połowę filmu ten film dokładnie to ci mówi. Z pierwszej połowy filmu myślisz sobie, że dokładnie tak jest, że właśnie dostajesz tą swoją rzecz, w niej jesteś świetny i ona cię definiuje, jak i musisz ją odnaleźć, musisz znaleźć to, w czym jesteś dobry i to, co kochasz i się w tym spełnić, nie? I to jest, pierwsza połowa filmu dokładnie tak ci mówi. I dokładnie to, jak widzisz, jak oni to dostają i tam jest ten taki podstęp, w którym właśnie widzisz te małe duszyczki, które po kolei dostają te rzeczy, myślisz, okej, on będzie robił to, on będzie robił to, on będzie piek ciasta, on coś tam. I później, kiedy jeden z Jerry'ch tłumaczy, że to nie jest sens życia, i potem, kiedy ta nasza główna postać tej małej duszy dostaje tą swoją odznakę i nie wie za co, nie wie, który moment to był. A jakby cała idea polega na tym, że to nie miał być jeden moment. To miał być ten moment, to miał być taka rzecz, która spowoduje, że nagle chcesz żyć, że nagle świat wydaje ci się wspaniałym miejscem, w którym chcesz po prostu uczestniczyć. I po prostu dla tych wszystkich małych duszyczek. Tak, to mogło być ten moment, to strzelenie z łuku czy coś w tym rodzaju, ale to nie musiało definiować tej osoby. I dla naszej głównej tutaj istoty to było po prostu zobaczenie życia. To były te liście spadające, to było to słońce, to było to, wiesz, zjedzenie kawałka pizzy, to były te wszystkie elementy, które spowodowały, że stwierdziło, że życie jest fajne. Ja dokładnie tak to odbieram, że to jest ten po prostu ta chęć życia, to jest ten spark.
No, wydaje mi się, że to jest takie, że zaczynamy z pewnym jakimś, powiedzmy, zestawem startowym. Mamy jakieś cechy, mamy jakieś predyspozycje i no, de facto no nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego, skąd niektóre rzeczy wynikają, czy nie wiem, właśnie część to po prostu, nie wiem, w genach po rodzicach, część dlatego, że obserwowaliśmy po prostu otoczenie i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie najważniejsze to jest to, że okej, to mamy to, od czego zaczynamy, ale to nie jest tak, że musimy też z tym samym zestawem skończyć, bo mamy jakby całe życie do przeżycia i to się wszystko może płynnie zmieniać i tak samo te cechy, tak? Jakby tutaj jakby film się na tym nie skupia, ale wydaje mi się, że to też dokładnie działa na tej samej zasadzie, że jasne, że zaczynamy będąc bardziej jacyś, ale to nie jest tak, że nie możemy nic z tym zrobić do końca życia, bo z reguły pewnie możemy. I tak samo właśnie z jakimiś takimi naszymi talentami, to nie jest ani tak, że mamy tylko tę jedną rzecz, którą musimy robić do końca życia, bo po pierwsze możemy mieć predyspozycje do bardzo różnych rzeczy i różne jakby czynniki mogą sprawić, że wybierzemy jakąś konkretną drogę. Nie tylko to, że coś robimy najlepiej, ale też właśnie to, że w danym momencie to nam sprawia po prostu radość, czy nawet to właśnie, wiecie, te przyjemne czynniki, tak? Typu decyduje się koniec końców na ten zawód, a nie ten drugi, bo w obu jestem dobry, ale na przykład ten jest bardziej opłacalny, czy to po prostu, nie wiem, potrzebują więcej tego typu specjalistów. I fajnie, i że też nigdy nie jest za późno, żeby sobie z kolei próbować coś zmienić i próbować szczęścia w czymś innym, tak? No bo jakby co z tego, że właśnie pierwszą rzeczą, która nas zajarała, powiedzmy, było właśnie, nie wiem, strzelanie w łuku, z łuku, to nie znaczy, że przez kolejne 50 lat musimy już tylko strzelać z łuku, bo równocześnie, wiecie, po 10 latach możemy odkryć kolejną pasję, która stanie się dla nas ważniejsza, tamta już przeminie i to nie tak, że wiecie, trzeba płakać z tego powodu, to nie jest tak, że zmarnowaliśmy ileś lat strzelając z łuku. No nie, to jest jakaś część naszej historii, ale teraz po prostu no, trzeba iść dalej.
Czy trochę, jeszcze tylko powiem, że skupię się na tym, co mówiłaś, że właśnie ten talent, wydaje mi się, że jakby też można to też interpretować w ten sposób, że jasne, masz ten jeden talent, ale i możesz być najlepszym łucznikiem na świecie, ale to nie oznacza, że musisz wygrywać wszystkie złote medale, a możesz, zresztą pogadamy o tej scenie, która jest według mnie fantastyczna, zostać fryzjerem. I chociaż największym twoim talentem jest łucznictwo, to spełnienie jakieś takie życiowe, to ta satysfakcja z życia, nie? Ten taki... to szczęście, tak? O którym on tam mówi później, może dać ci coś, w czym... co w ogóle nie jest twoim, w czym, co po prostu robisz, a co wcale nie jest twoim jakimś super talentem.
No właśnie, te cechy plus ten spark, którym bohater wokół czego się kręci duża część tego filmu, no to jest coś, co bohater interpretuje bardzo długo jako właśnie coś na całe życie, nie? Mhm. A jednocześnie to jest coś, co ma służyć tylko i wyłącznie do tego, żeby no, dostać ten bilet na ziemię. I jak te dusze, powiedzmy, wracają później z ziemi i idą po tych schodach, no nie mają już tych plakietek jakby, one już nie mają znaczenia, więc na tym poziomie symbolicznym jakby to jest tylko po to, żeby na tym ziemię trafić, nie? No właśnie, no, jest ta piękna scena u fryzjera, która też głównemu bohaterowi uzmysławia, nie? Że jakby, że to nie jest tak, że masz jeden, że masz ten właśnie jeden sens swojego życia, czy cel w swoim życiu i tylko tego się musisz trzymać i teraz musisz mieć obsesję na punkcie tego, żeby znaleźć w ogóle tę rzecz, no bo nie wiesz, co to jest.
Jak jest ta scena, prawda? Jak on schodzi z tą małą duszą, której brakuje tej ostatniej cechy i przechodzą przez jakby te wszystkie jakieś rodzaje aktywności na ziemi, prawda? Gdzie jakby ta dusza szuka, czy może któreś zajara ją jakoś bardziej. No to jest trochę coś, co mam wrażenie często my robimy w życiu, prawda? Czy też nawet, nie wiem, powiedzmy rodzice robią, jak dziecko jest jeszcze dosyć małe, że próbujemy po prostu pokazać im absolutnie każdą możliwość, wszystkie możliwe zajęcia, żeby po prostu ktoś odkrył, co go tutaj najbardziej zajara. I to jest fajne, jasne, to jakby nie ma w tym absolutnie nic złego i fajnie, jeśli właśnie odkryjemy gdzieś tam, że o, z całej gamy jakichś rzeczy, nie wiem, jakaś wybrana, czy jakieś dwie wybrane gdzieś tam sprawiają nam największą radość, ale wydaje mi się, że właśnie dobrze jest uzmysłowić sobie, że to, że kiedyś wybraliśmy, to nie znaczy, że to jest taki wybór już na całe życie.
No to jest dobry, myślę, dobry moment, żeby przejść do naszego głównego bohatera, bo z tym, co powiedziałaś, w sumie wiąże cały ten jego wątek i tutaj już można nawet zahaczać o jego zakończenie, no ale to po kolei. On jak miał na imię Joe, tak? O ile dobrze kojarzy. Joe tutaj jak Jamie Foxx w tej roli, który no, jest tym nauczycielem muzyki w szkole, któremu zostaje w tym momencie zaproponowana praca na pełen etat, a jednocześnie on cały czas marzy o tym, żeby być muzykiem jazzowym, bo jego ojciec był i czuję, że to jest to, co on powinien robić. Nie? I jakby do pewnego momentu, przynajmniej w tym filmie, wszystko zmierza do tego, żeby wreszcie mógł spełnić ten cel, zagrać z tą artystką, z tą saksofonistką, zdaje się, słynną i to będzie rzecz, którą koniecznie...
Nagle jego życie się odmieni, nie? Bo to jest tak. Też ten taki motyw...
Nagle poczuje się spełniony w ogóle, nie? Bo też jest to jest zaznaczone, że on nie do końca się czuje tutaj spełniony w tej swojej pracy, nie? Czuje, że jest stworzony do większych rzeczy.
Ale jednocześnie i to jest też jakby fantastycznie pokazane, że no jest ta jego druga rzecz, która jest, którą widać, że jest i on jej trochę nie widzi, czyli umiejętność nauczania po prostu, nie? Jakieś takiego... Właśnie nie nauczania w sposób takiego mechanicznego, a właśnie to takie dawanie ludziom...
Inspiracji,
pomaganie ludziom, bo jest ta dziewczynka, nie? Która przychodzi w pewnym momencie do jego domu i mówi, że ona to jednak chce rzucić to w cholerę, a tak naprawdę nie chce. Ona chce, żeby ktoś ją namówił, żeby ona została przy tym, nie? To jest tak naprawdę po co ona tam przychodzi. Wydaje mi się, że jakby i główny bohater właśnie jest fantastyczny w tym szukaniu inspiracji, znaczy pomaganiu komuś znaleźć swojej inspiracji i on jakby to pomija w jakiś sposób i wiesz, i to jest najlepsze, że kiedy on to dostaje obok tą stabilną pracę, czyli no sporo rzeczy, za które ludzie, wiele dzisiaj szczególnie, to by bardzo dużo oddało, żeby móc mieć tą stabilizację w życiu. No ale on tego nie widzi, nie? Dla niego to jest ten jeden moment, który jest no trochę tożsamy jednak z kryzysem wieku średniego często, czyli to, że jest ta jedna rzecz, która albo ci minęła, albo jeszcze jakimś cudem możesz się jej chwycić. Jak to zrobisz, to twoje życie się zmieni. To może być kupno nowego samochodu, to może być właśnie, wiesz, właśnie zagranie gdzieś, to może być coś.
Zmiana pracy po prostu.
Nie? Zmiana, tak, a to jest ta jedna rzecz. Jak ją zrobisz, to już życie jest odmienione, nie? I najlepsze jest to, że widzimy, z jaką obsesją ten gość do tego podchodzi. Jasne, ignorując te takie błahostki, które tak naprawdę tutaj jakby ten film sugeruje, są sensem życia w jakiś sposób, czyli przyjemność z, nie wiem, ładnej pogody, spaceru, którą dopiero potem zauważa, nie? Jak gra na pianinie, jak sobie przypomina jego tam relacje z ojcem i te sprawy, ale nawet odcina się od innych ludzi wokół. Jest coś wspomniane, to, że on niby miał jakąś dziewczynę, ale tam za bardzo nie ma czasu, żeby się z nią spotykać. Jest moment, kiedy jest on u fryzjera i jest właśnie motyw: ej, czemu nigdy wcześniej nie powiedziałeś mi tych rzeczy, bo gadasz tylko o jazzie, nic więcej nie robisz, nie? Nie interesuje cię nic innego. I to jest świetnie pokazane, jak Joe był tak naprawdę cały czas tak bardzo niebezpiecznie blisko stania się jedną z tych potworów, które tam snują się po tych pustkowiach, nie? On był tak naprawdę o krok przed tym przez cały ten film. To jest według mnie świetnie zrobione, jak ta pogoń za tą jedną rzeczą jest w stanie odciąć ci wszystko inne i ostatecznie zostawić cię właśnie jako tą jedną istotę z obsesją.
Jakby moim ulubionym tutaj motywem jest zwieńczenie tego wątku tak naprawdę, no bo filmy przyzwyczaiły nas do tego, że jeśli bohater bardzo chce coś osiągnąć, no to film kończy się tym, że to osiąga i wszystko jest super, prawda?
Nie, masz zawsze dwie drogi. Albo osiąga to i jest super, albo osiąga to, stwierdza, że jednak to, co poprzednio było lepsze, muszę doceniać to, co mam, nie? To zawsze masz albo jedną, albo drugą drogę.
No ale wiesz, jak masz te filmy z reguły właśnie, że ktoś chce być znanym muzykiem, albo znanym sportowcem, czy coś takiego, generalnie całe życie coś robi, całe życie trenuje do czegoś, szkoli się do czegoś i czeka na ten swój taki moment przełomowy, prawda? No to z reguły jest początek później tej już faktycznie jakiejś kariery, jakiejś wielkiej drogi. A tutaj mamy ten cudowny moment, kiedy główny bohater odkrywa, że no okej, no jakby już dogoniłem, złapałem tego królika i co teraz? I to już w sumie nie jest ani takie fascynujące, ani też nie jest do końca tym, co on sobie w głowie gdzieś tam uroił, tak? Wydawało mu się, że bycie muzykiem, no to jest już, wiecie, ten taki pełen artyzm, tak? Że codziennie będzie po prostu tworzył coś nowego, że nie będzie w tym jakiejś takiej tej rutyny, którą odczuwa jako nauczyciel, że jakby właśnie to nie będzie taka praca, jak każda inna praca, tylko że to będzie już, wiecie, właśnie tylko to tworzenie, jakieś takie coś większego. No a potem się okazuje, że w sumie codziennie będzie grał to samo w tym samym barze, a później, nie wiem, może za jakiś czas, nie wiem, inny repertuar, ale generalnie, że jakby to też będzie powtarzalne i że to nie jest wcale jakieś zajęcie wyższe, jakieś, wiecie, lepsze niż to, którym się poprzednio zajmował, a koniec końców jakby już czuję, że to wcale nie będzie mu dawać większej satysfakcji, że jakby to nie o to chodziło, tak?
Ja trochę inaczej interpretuję, znaczy to co mówisz jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że tak, nie lepsze, ale jednocześnie nie gorsze i to jest właśnie istotne tego, co Łukasz powiedziałeś wcześniej, że jakby to jest super w tym filmie, że on stawia ci takie niedopowiedzenie i to jest według mnie fantastyczne, że właśnie nie starać się powiedzieć: jakakolwiek opcja, w której Joe wybrałby jedną albo drugą drogę, spłuciłaby ten film na dalej.
No ja się spodziewałem, że właśnie, że to się skończy tak. Tym bardziej, że film nam dosyć wyraźnie zaznacza, że właśnie tą rzeczą, w której Joe jest naprawdę dobry, jest właśnie mentorowanie komuś, nie? I jakby pomoc komuś w znalezieniu swojej drogi, nie? Bo nie dość, że mamy ten motyw z tą dziewczynką, ale widzimy, jak udało mu się dojść do tego, co ta... Twenty Two się nazywała ta dusza,
tak,
nie? Co Twenty Two czym się, jakby co jest tą rzeczą, która sprawiła, że poczuła się pewniej i pozbyła się tego przeświadczenia, że nie jest dość dobra, żeby trafić na ziemię, nie? Widzimy, że ten cały system tam ma ten motyw mentorów, którzy te znane osobistości ze świata, które się pojawiają i użyczają swoich zdolności. Ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że jestem oburzony, że tam się Matka Teresa pojawiła. Matka Teresa nie była, pewnie paskudnym człowiekiem, który prowadził umieralnie, a jednocześnie gromadziła wielki majątek dla siebie, więc nie wiem, co ona tam robi, ale dobra, przymykam oko. Chciałem kat bez Matki Teresy. No, w każdym razie widzimy, że jakby to jest coś, co już tutaj ta cała korporacja już wymyśliła sobie i okazuje się, że Joe, który tam trafił trochę przypadkiem, jakby nadaje się do tego najlepiej, nie? Więc ja myślałem, że to będzie tak, że po prostu on zagra sobie ten koncert, stwierdzi, że no to nie jest dla mnie, Okej, ja jestem najlepszy tutaj w nauczaniu dzieciaków i super, w tym się sprawdzam najlepiej, nie? I wróci do tej szkoły i będzie super dobrze. Bo to bardziej, że jestem przyzwyczajony do tego motywu, nie? Że ktoś osiąga ten swój cel, na który marzył, a okazuje się, że nie, no że w sumie lepiej było tak, jak było i nie doceniałem tego i tak dalej. Tym bardziej, że mówię, no fabuła wskazuje na to, że to są te rzeczy, które Joe potrafi robić dobrze, no ale jednocześnie zostawiamy Joe w tym momencie, kiedy on może zrobić wszystko jeszcze, nie?
Może
grać dalej z tą panią, może uzna, że w sumie czemu nie? W sumie może stwierdzić, że chociaż przez jakiś czas będzie próbował. To bardziej, że z muzykiem jazzowym, to nie jest tak, że będzie grał to samo cały czas, nie? I tak ma lepiej niż jakiś muzyk sesyjny, który musiałby faktycznie grać te same kawałki, a on sobie może improwizować, więc może uzna, że to jednak jest to dobra rzecz. Może faktycznie wróci do szkoły i stwierdzić, że no dobra, będzie realizował tutaj. Może będzie robił dwie rzeczy na raz.
A może
zostanie fryzjerem, no i będzie tam obok tego typa strzygł ludzi, no.
To jest super i to jest właśnie, to jest dla mnie największa siła tego filmu. To niedopowiedzenie na końcu jest dla mnie właśnie, bo to jest morał tego filmu. Gdybyśmy zobaczyli jedną czy drugą drogę, wydaje mi się, żeby to spłyciło ten film, a w tym momencie ten film daje ci dokładnie do zrozumienia to, że jakby to nie jest ważne. To po prostu nie jest ważne. On mówi na końcu jedną najważniejszą rzecz, że nieważne co wybierze, będzie starał się żyć bardziej pełnym życiem. I jakby o to chodzi, jakby cały morał tego filmu jest to taki, że co Joe nie zrobi, to nie ma żadnego znaczenia dla jakiegoś tego. Ma być tylko to, że on ma po prostu zauważać te wszystkie pierdoły, co on nazywał that's plain old living, czy coś w tym rodzaju, nie? To ma zwracać uwagę, a co wybierze, to wybierze. I dlatego wydaje mi się, że jakby, no tak samo jak niedopowiedzenie tego, która jedna rzecz spowodowała, że 22 chce żyć, to są jednocześnie jest ciekawe, bo właśnie w filmach familijnych, no dla dzieciaków zwykle nie robisz niedopowiedzeń, bo to jednak zwykle jest, kurde, wystarczy, że zrobisz niedopowiedzenie w filmie Nolana i już internet wybucha, które jest prawdziwa interpretacja, co dopiero w filmie familijnym, nie? Ale no właśnie dopowiedzenie tutaj byłoby automatycznym wyrzuceniem za okno morału tego filmu, który mu mówi ci, nieważne co wybierzesz, ważne jak będziesz żył. I Joe po prostu postanawia inaczej żyć, a nie celem jest to, że okej, teraz zrobi to czy tamto. Jasne, on może dalej być muzykiem jazzowym, może stwierdzić, że to jednak było fajne, nie? Może da temu szansę i to jest super i to nie ma znaczenia.
A jednocześnie super jest ten motyw, że tak naprawdę każdy może cię zainspirować do czegoś, no bo jeśli właśnie ten etap tego powiedzmy great before trochę sobie przełożymy na jakieś właśnie takie wczesne lata życia, no to często jest tak, że inspirują nas powiedzmy jakieś osoby znane z jakiejś dziedziny, które stają się dla nas jakimś takim wzorcem, no albo właśnie stwierdzamy, dobra, no to właśnie jakiś, nie wiem, był sportowiec albo artysta i tak dalej i gdzieś tam nas inspiruje do tego, żebyśmy sami próbowali stawiać kroki w jakiejś tam dziedzinie. A to jest jednocześnie jakby pokazane, że ale to możecie też zainspirować ten zupełnie zwykły człowiek, który gdzieś tam jest obok, prawda? Jakiś tam pan, którego spotkałeś u fryzjera, albo twój sąsiad, albo ktoś, kto cię zabrał na najlepszą pizzę w mieście. I że właśnie jakby odkrycie tej radości z życia, no to po pierwsze, no to właśnie wynika trochę z twojego nastawienia, tak? Że możesz robić różne rzeczy, ważne, żeby cały czas sprawiał ci jakąś frajdę, ważne, żebyś jakby cieszył się tym, że żyjesz, a nie tylko dążył, po prostu odhaczał te kolejne jakieś punkty na jakiejś takiej, nie wiem, swojej liście celów. No i że właśnie jednocześnie to warto zwracać uwagę na tych wszystkich ludzi dookoła, no bo nigdy nie wiesz, kto cię gdzieś tam natchnie i kto sprawi, że to twoja właśnie jakaś taka radość z życia wzrośnie po spotkaniu.
No właśnie, też jakby dosyć tutaj wyraźnie film mówi też o tym, że jakby w dążeniu do tych celów, które no, warto mieć na pewno, nie? Jakby dążeniu do jakichś swoich marzeń i rzeczy, które chcemy zrobić w życiu, no właśnie nie fiksować się na nich i w taki sposób, że nie zwracasz pod tym uwagi na całą resztę, nie? Jakby widać tutaj wyraźnie, że często jest tak, że jakby że to te małe pierdoły, które spotkasz po drodze są wpływają na to, że czujesz się dobrze, albo czujesz, że żyjesz, nie? I
jakieś spełnienie po prostu masz w życiu, nie?
Tak, i czujesz się dobrze po prostu, nie? Jakby sam ten cel bez oparcia właśnie w tym, że no, żyjesz pełnią życia, no to może prowadzić wyłącznie do obsesji, nie? I do niezdrowych tutaj jakichś postaw. Cały ten wątek właśnie tej 22, która doznaje tych najbardziej podstawowych rzeczy w życiu, po prostu widzi, jak te nasionka spadają z drzewa, albo jak albo smakuje pizzy i tak dalej. To są takie pierdolki, które się nie zwraca uwagi, ale w sumie na dobrą sprawę, gdyby ale to są rzeczy, za którymi by się tęskniło mimo wszystko, nie? Takie bardzo podstawowe, ale jednocześnie, które składają się na to, kim jesteśmy i składają się na to nasze otoczenie, w którym żyjemy. I to jest bardzo... I to jest coś, o czym się zwykle nie myśli, kiedy się, nie wiem, stawia jakieś cele swoje, nie? Albo kiedy się myśli o tym, kim jesteśmy. No, ja chcę być tym i tym, tym osobą, a...
Rodzice zawsze pytają, kim będziesz, jak dorośniesz? No ale...
Ja lubię pizzę, mamo, no.
Ale wiesz co? Co jest ciekawe, jeszcze ten film wyszedł teraz, czyli w czasie pandemii, kiedy właśnie całą masę tych codziennych pierdół straciliśmy, przynajmniej na jakiś czas, nie? Myślę, że to jest ten moment, w którym też sporo ludzi może zauważyć, jak po prostu wyjście z domu ze znajomymi, coś, co może być często, to, że idziesz do pubu, proste rzeczy, nie? Których teraz nie ma. Myślę, że wiele osób teraz może nieźle rezonować ten film właśnie przez to, że widzimy takie rzeczy, które nikt o nich nie myślał, dopóki ich nie straciliśmy, prawda? Do tego stopnia. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest to, że ten film też całkiem fajnie zaznacza właśnie to, co, od czego zaczęliśmy przed chwilą, czyli ten wątek rodzinny. Czyli właśnie to, kim będziesz, jak dorośniesz, pytają rodzice. Bo jest ten wątek relacji głównego bohatera zarówno z matką, jak i w pewien sposób z nieżyjącym już ojcem. I to jest według mnie też, to jest tak fajnie spójne właśnie z tym wszystkim, co tutaj się dzieje, bo masz, z jednej strony masz tego ojca, którego on absolutnie idolizował. To widać, że to jest po prostu dla niego, wiesz, największy bohater w życiu i wszystko, co on robił, było perfekcyjne, kiedy matka wyraźnie zaznacza, że kurde, gość biedę klepał na dobrą sprawę,
no,
przez
większość
czasu.
Było im ciężko, nie? Tak?
Było im ciężko.
Wiele
ona utrzymywała...
było tylko na jej barkach.
Dokładnie, ona musiała tę całą rodzinę utrzymywać swoim sklepem, bo kiedy gość gonił ze swoimi pasjami, więc to nie jest tak, że on się realizował, nie? To dokładnie fryzjer jest tego, tą kontrą, że ej, chciałem być tym, ale mogłem zarobić na rodzinę na fryzjerstwie i jakby to mnie spełnia w jakiś sposób, tak? Jestem fryzjerem, to nie jest moja pasja, ale jakby to, że to robię, że mam z tego kasę, że mogę utrzymywać, tam on dwie córki bodajże ma, czy coś takiego, mówił ten fryzjer, a przy okazji rozmawiam sobie z ludźmi i tak dalej i znalazłbym w tym spełnienie jakieś, nie? I tutaj jest dokładnie tak samo, kiedy on to widzi i widzi tego ojca jako ten kompletny pakiet, że on był muzykiem i był po prostu, wiesz, tą wyspą, która była samowystarczalna, a matka próbuje powiedzieć, że no nie synu, tak nie było. Ale z drugiej strony, i to jest super pokazane, dlatego ten film jest też tak dobry, że on nigdy nie stara się przepchnąć w jedną czy drugą stronę, nie? Bo jest ten moment, w którym myślisz, dobra, no to matka mu mówi, ma rację, powinien pójść do tej szkoły, wziąć tą posadę i tak dalej, nie? Ale jednak jest ten moment, kiedy on, będąc kotem, mówi 22, co ma mówić, jest to przebicie, kiedy on tłumaczy, wreszcie jakby otwiera się przed matką, nie? Wreszcie pierwszy raz tak naprawdę mówi mu jej o swoich dążeniach, o tym, że czuje się, że jego życie do niczego nie doprowadziło, nie? I tak dalej. I to jest moment, w którym jednak dostaje to wsparcie i to jest też świetnie zrobione, nie? Że jakby wystarczyło to takie ludzkie porozumienie i jakby już to zupełnie inaczej zadziałało. Więc wydaje mi się, że ten wątek rodzinny też tutaj, on się też świetnie łączy jakby z tą całą, z tym, co jest najważniejsze, czyli co ja powinienem robić, czy powinienem być jak moi rodzice, czy jak idolizujesz swoich rodziców i swoich fanów też, swoich idoli, sorry, to też jest super.
Ja jeszcze bardzo lubię to, że ten film on bardzo fajnie właśnie sprowadza takie wielkie rzeczy do parteru i mówi o nich w taki mały, przyziemny sposób. I samo to, że jakby odbrązawia trochę właśnie ten mit, który widzimy w wielu różnych innych dziełach kultury, że trzeba dążyć za tymi swoimi marzeniami i tak dalej. No jasne, tak, tylko że no, nie warto też zapominać o innych rzeczach. A jednocześnie to tak bardzo fajnie koresponduje z treścią tego filmu i tym, jak fabuła przebiega. Bo ja uwielbiam ten moment, kiedy mamy ten film, który opowiada o tych właśnie no, trudnych do ogarnięcia konceptach, nie? Tutaj dusze w ogóle nadajemy im jakieś cechy, sens życia i tak dalej. A nagle pół filmu to jest po prostu śmieszny kot
i rymące się gacie na dupie.
Tak, i dziecko na dobrą sprawę, które nigdy nie było na ziemi, w ciele teraz dorosłego człowieka. I mamy masę tego slapsticku i po prostu ten kot jest tak uroczy i... I zresztą, kurczę, ten kot dostał chyba ze trzy popy naraz, łącznie z jego astralną formą, która się pojawia w tym filmie na 5 sekund, ale jest najcudowniejsza rzecz na świecie.
Ja myślę, kurde, zabili tego kota, ale on wrócił potem, widziałem.
Co się stało z tym kotem? Co, się bałem, że on umarł w ogóle.
Tak, dojechał do Great Beyond, ale najwidoczniej nie dojechał do końca.
On też miał pewnie jakieś cele, kurczę, no, też chciał przeżyć tutaj.
To on był kotem terapeutycznym przecież.
No. Ale właśnie ja uwielbiam to, że po prostu nagle w połowie tego filmu się włącza taka typowa kreskówka i jakby dalej film nie zapomina tego, o czym ma być i dalej jakby to, co się dzieje, kiedy oni są w innych ciałach, jest ważne tutaj, ale wciąż mimo wszystko to jest dalej podróż po Nowym Jorku, którą podejmuje kot i dusza w innym ciele.
To masz to z jednej, ale z drugiej strony, przez ten slapstick masz to, co jest jakby też kluczowe, czyli na chwilę wyjdź z siebie, stań obok i popatrz na swoje życie, nie? I to dokładnie działa pod tym względem przez grubego kota, który biega i kradnie pizzę. No, to jest zwykle Pixar właśnie jest tym, to jest mistrzostwo ludzi, którzy tam pracują, że właśnie przez te dom na latających balonach mówi ci o pogodzeniu się ze starością.
No, albo tak jak ten wymyślony przyjaciel w Vice and
Tak, jest.
Który po prostu wydawał się najbardziej irytującą, najgłupszą rzeczą na świecie.
Potem nie. Bing jak to się nie odchodź.
No, więc...
Ale jeszcze o jedno już powiem. A propos tych sprowadzania, jest jeden moment w filmie, w którym się popłakałem ze śmiechu autentycznie właśnie przez sprowadzanie rzeczy do tych takich prostych tych. Jak masz końcówkę, i masz tego kolejnego z tych Jerry'ch i mówi do Joe, że no, postanowiliśmy dać ci kolejną szansę. I on, a co z Terrym? Z Terrym to załatwiliśmy. I myślisz sobie, wiesz sobie o te koncepty większe niż życie, nie? Te koncepty, które tam robił, które mają te wszystkie zachwiaty i tak dalej. I myślisz sobie, że tam jakoś zbalansowali to, czy coś w tym rodzaju. Pierwsza, która ci przychodzi do głowy, że ja tak miałem, to jest jakiś, wiesz, kosmiczny ekwilibrium, które pozwoli Terremu pójść dalej, nie? Przechodzisz do sceny z Terrym. Ej, Terry, patrz tam! Się odwraca, przesyła mu na liczniku. Ja to się popłakałem ze śmiechu, bo po prostu to jest ten największy absurd sprowadzenia po prostu do takiego... No, myślisz sobie o tych wielkich kosmicznych bytach, które, wiesz, sterują wszystkim i... Ej, Terry, patrz tam, tam jest coś ważnego.
W ogóle bardzo podoba mi się to, jak postać Terry'ego jest wykreowana, jako ten typ, który tak jest bardzo obowiązkowy i sumienny, ale oczywiście najbardziej to on by chciał, żeby ktoś go pochwalił po prostu. Docenił jego pracę, nie?
I oni o tym wiedzą i to eksploitują non-stop po prostu. Non-stop Terry się pojawia. Terry, zrobiłeś doskonałą robotę, wszyscy doceniamy to, co robisz.
No, jak każdy księgowy, dokładnie to chcę usłyszeć.
No warto w ogóle w tym kontekście zaznaczyć, bo Terry w którymś momencie się staje na jakiś czas antagonistą tego filmu, a ten film nie wylana w ogóle, nie? Jakby nie potrzebuje czegoś takiego.
Terry de facto chce zrobić, doprowadzić, porządek zaprowadzić po prostu, tak?
No tak, dlatego mówię, nie jest wylanem, jest antagonistą przez jakiś czas, no bo ma sprzeczne tutaj cele z bohaterem.
Ja wiem, ale... nawet jest ten jeden moment, który jakby najbardziej uzmysławia, że wilanem, jeżeli już ktoś jest, to jest Joe. Bo to jest ten moment, kiedy Terry mu mówi, kiedy go łapie wreszcie i mówi you cheated. I to jest ten moment, w którym zdajesz sobie sprawę, tak, Joe jest pieprzonym egoistą, który jest w stanie oszukać, wiesz, uważa się, że jest ważniejszy niż życie i śmierć i jest w stanie oszukać, wiesz, system cały i być ponad wszystkich innych ludzi, którzy wcale nie musieli dostawać drugiej szansy, bo kto dostał? I po prostu oszukał wszystko. I jest ten moment, kiedy Terry go łapie i myśli sobie, no tak. I widzisz też, jest ten moment, kiedy jest spojrzenie na twarz Joe i on też zdaje sobie sprawę w tym momencie, chyba że jest oszustem, bo potem jest moment, kiedy on godzi się z tym i wchodzi na te schody do Great Beyond, nie? Więc jeżeli ktoś tutaj przewinił, no to jest Joe, a nie Terry.
No właśnie, a propos oszustw, to zakończenie. Czy ono nie jest trochę oszustwem?
To znaczy w jakimś sensie
no, powiem wam, że ja się autentycznie spodziewałam tego, że Joe po prostu odejdzie do Great Beyond. Jakby ogarnął umysłem wszelkie jakby nauki, które miał ogarnąć, zrozumiał o co chodzi. No i wydawało mi się, że to jest ten moment, kiedy jakby no już właśnie pogodzony z tym, pójdzie dalej, a tu dostaniemy jakby wiecie, ta nowa dusza się narodzi i to zamknie gdzieś tam ten taki cykl, krąg, że jakby tym ostatnim co jeszcze Joe miał zrobić, co może w jakimś sensie pozwoliło w ogóle na to, że on oszukał, no było to, że jakby miał jeszcze ten jeden cel, że miał jakby właśnie pokazać tej nowej duszy tutaj to piękno życia, miał gdzieś tam właśnie sprawić, że ona będzie gotowa, zrobił to, ogarnął właśnie w głowie te wszystkie inne rzeczy mu się poukładały. No i powinien odejść. A dostajemy takie, wydaje mi się, taką trochę jednak, nie wiem, w kontekście całego filmu właśnie takie trochę takie oszukane trochę to zakończenie, gdzie idź jeszcze raz, masz jeszcze jedną szansę, jakby to jest coś, co się właśnie kompletnie, my tylko nie dostajemy, tak, jakby te wszystkie inne rzeczy, wydaje mi się, że gdzieś to można faktycznie przełożyć na nasze życie, że to jak szukamy gdzieś tam właśnie jakiegoś takiego celu i te wszystkie inne nauki, o których tu już jakby powiedzieliśmy. Ale no sorry, no jak umrzemy, to umrzemy. Jeśli zmarnowaliśmy życie, to zmarnowaliśmy życie. Jeśli umierając dalej nie wiedzieliśmy, jaki jest sens życia, no to nikt nam nie da drugiej szansy. I wydaje mi się, że to jednak, że to nie wiem, pewnie po to, żeby, nie wiem, nie było zbyt przygnębiająco, bo jednak no, poruszamy się w ramach filmu dla dzieci.
Moral wybrzmiał trochę bardziej,
ale to jest absolutnie ta jedyna rzecz, którą ja bym jednak zmieniła, jakby dla mnie ten film by wybrzmiał jakby tak jeszcze lepiej, gdybyśmy po prostu pozwolili Joe pogodzić się z tym, że on odchodzi i by odszedł w jakimś takim spokoju.
Ja się nie zgadzam, dlatego że ten motyw z jego drugą szansą to jest tak, on nauczył się czegoś, ale jeszcze nie wyciągnął z tego wniosków. I gdyby on odszedł, to jakby dostalibyśmy, niejako wybór by się dokonał za niego. A właśnie dla mnie najważniejsze w tym, najważniejszy morał tego filmu, to jest to, co on zrobi teraz. To jest to, że właśnie nie wiemy, co on zrobi teraz, ale on cały czas ma wybór. On cały czas ma wybór i cały czas ten wybór, jak wspomniałem wcześniej, jest nieistotny w kontekście tego, jak spędzi resztę życia. Gdyby to uciąć w tym momencie, dostalibyśmy trochę lekcje, ale nie dostalibyśmy tego otwartego zakończenia, które jednak wydaje mi się, że jest sam w sobie morałem tego, samo w sobie morałem tego filmu. Więc jasne, to jest pod tym względem, no okej, my nie dostajemy drugiej szansy i tak dalej, tu mamy ten wielki kosmiczny koncept, w którym to Joe zainspirował Jerrych, bo zrobił coś, czego nikt nie zrobił, tak, 22 duszę, jak rozumiem, która kiedykolwiek istniała, to on ją w jakiś sposób tam zachęcił do życia, tak, że pokazał pewne rzeczy i zrozumiał. I też jakby też ten element, w którym jego... Zwróć uwagę, że on mógł zostać przy życiu, ale był ten moment, w którym pojawiła się ta jego już, ten tego jakiś jego rodzaj altruizmu, w którym on, znaczy może nie altruizmu, to już za dużo powiedziane, ale tego, kiedy on był w stanie oddać tą plakietkę, którą sobie mógł nosić i nie było, nikt by nie zauważył już od tej pory i po prostu oddać i pogodził się z tym, że może odejść. Jakby wydaje mi się, że to, że on już się pogodził z tym, że może odejść, już jest samo w sobie istotne, a jednocześnie danie mu drugiej szansy jeszcze bardziej podkręca morał tego filmu i mi przynajmniej jeszcze daje do końca to, że okej, Joe, żyjesz dalej, ale pamiętaj, że teraz, że cokolwiek wybierzesz, nie ma znaczenia, ważne jest, żebyś realizował się w tym, co wybierzesz, nie? Nie wiem, mi mocniej to brzmi jednak w ten sposób.
Mi się wydaje, że morał jest nadrzędny tutaj, po prostu to nie wybrzmiałoby tak dobrze, gdyby Joe odszedł. Tym bardziej, że wiecie, tak konceptualnie by się trochę, jak zaczniemy się zastanawiać, jak funkcjonuje to wszystko, to by się zaczęło moim zdaniem trochę rozjeżdżać, bo jest ten motyw, że Joe wpada w tą studzienkę i idzie po tych schodach, nie? A później widzimy, jak on leży pod kropelkami jeszcze, jakby jeszcze ma funkcje życiowe, nie? Więc to jest tak, że ta jazda po tych schodach to jest jeszcze ten moment, jak jesteśmy przed śmiercią, czy to już ktoś umarł,
ja tak,
czy nie? Więc czy jeśli ktoś by zginął od razu, to by od razu pojechał po schodach po prostu jak rakieta do góry, czy każdy ma ten moment jeszcze, kiedy może zawrócić
kiedy
z tych schodów?
Uratować?
No właśnie, więc to jest takie bardzo umowne, więc to mi jakoś nie przeszkadza.
To jest ten motyw, nie iść do światła, iść do światła, wiesz, te wszystkie rzeczy, które ludzie doświadczają podczas śmierci klinicznych, kiedy no, większość jednak nauk wskazuje na to, że światło to po prostu jak na stole operacyjnym leżysz, to wiadomo, ale no wiadomo, nie iść do się. I to ja rozumiem jako ten moment, w którym on już miałby się nie wybudzić, ale i to byłoby to jego, na początku nie wiem, ta śmierć kliniczna, a potem dopiero Great Beyond.
O, się zrobiło mrocznie teraz. Tak. No właśnie... Poza tym też nie dostajemy jakby nie dostajemy też jasnego wytłumaczenia, co dalej właśnie z 22, nie? No bo trafia tam sobie na ziemię.
Że tak urodzi to, się w jakimś człowieku.
Też jakby to jest spójne z tym, co z Joe jest, nie? No też jakby może być kimkolwiek będzie chciało być. Bo jakby możemy się domyślać, kim na przykład zostanie ta osoba, nie? Bo biorąc pod uwagę tutaj charakter, jaki zaprezentowała tutaj w tych zaświatach, to spokojnie nadawałby się, nie wiem, na jakąś aktywistkę, polityka, osobowość medialną i tak dalej. Ale to jest bardzo...
takiego, wiesz, co po prostu pracuje z ludźmi. Też jakiegoś nawet takiego trenera, nauczyciela.
Tylko znowu
czegoś,
morał tego filmu...
Może będzie Tina Fey po prostu.
Tylko znowu morał tego filmu jest taki, że to samo w sobie jakby nie ma, nie ma znaczenia, bo okoliczności, w jakich będzie żyć, mogą okazać się, że cokolwiek tam było, się nie spełni. Znowu
właśnie, może się na przykład urodzić, nie wiem, w środku Afryki na przykład. Dokładnie. I będzie miała trudniej, żeby być gwiazdą mediów.
Dokładnie,
USA,
wracam do tego fryzjera, nie? Gość chciał być weterynarzem, ale warunki życiowe nie pozwoliły. I znalazł spełnienie w byciu fryzjerem, nie? Więc równie dobrze, to jakby to jest morał filmu, że nie ma znaczenia, kim ta osoba ma predyspozycję, żeby być. Może się urodzić gdziekolwiek indziej i ważne, żeby znalazła spełnienie w tym, co będzie robić, a nie tym, co chciałaby robić.
To w ogóle wszystko jest też fajnie związane z tym, z osobą reżysera, który Peter Doctor zajął się robieniem tego filmu, jak dostał Oscara za Inside Out. I no właśnie, jak dostał tego Oscara, to zaczął się zastanawiać, co dalej, co teraz w ogóle, nie? Czy coś osiągnę w życiu w ogóle, czy co mam teraz zrobić to samo jeszcze raz, drugi? No i zaczął właśnie myśleć nad tym takim konceptem tego, na ile rzeczy, które doświadczamy w życiu, do których dochodzimy w życiu, są narzucone odgórnie, na ile to jest nasze działanie. No i w końcu się ten pomysł narodził. Widać jakby, że no, sam twórca był w tym momencie życiu, w którym zastanawia się nad tymi rzeczami, o których faktycznie mówi ta animacja, nie? Jakby to wynika bezpośrednio z tego, z przemyśleń autora, co myślę, że pod tym względem Ta historia pod tym względem wydaje dosyć kameralna, nie wiem, wszystko, bo dotyczy takich bardzo osobistych, prywatnych tutaj przemyśleń jakiejś osoby, które można odnieść spokojnie też do siebie, nie? I do tego,
w tym... Wydaje mi się takich dość uniwersalnych, prawda? No, wydaje mi się, że chyba, nie wiem, każdy w jakimś momencie zastanawia się, jaki jest sens życia.
Czy może jednak powinienem grać w tą piłkę, jak tata mnie zapisał do klubu kiedyś, a ja zrezygnowałem, poszedłem grać na instrumencie czy coś, nie? No jakby każdy ma takie przemyślenie.
To jest też ciekawe, że jakby w każdym wieku, może poza absolutnie najmłodszymi, no to tutaj myślę, że liczą na to, że gadający kot wystarczy, żeby było zabawniej, śmieszniej i gacie się panu na pupie porwały. Natomiast zakładając, że już wychodzimy z tego wieku 7 lat, to już, to chociaż... Pewnie niektórzy nawet w tym wieku mieli ten moment, kiedy mama chce, żebym zrobił X, a ja nie wiem, czy chcę robić X, nie? To już, bo to z kolei odnosi się do tej sceny z mamą i Joe. Więc nawet tam jest jakiś morał, ale wydaje mi się, że chwilę później, już zaczynam wchodząc w nastoletnie życie, to na każdym etapie życia jest taki moment, kiedy myślisz sobie, okej, czy praca, którą robię, czy to jest to, co ja powinienem robić, czy to jest to, co mnie spełnia, czy to jest to... I jakby wydaje mi się, że nie ma...
Każdy poniedziałek.
No tak, ale wydaje mi się, że nawet wbrew pozorom niektórzy myślą, że o, ten ktoś jest gwiazdą sportową, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że jakby każdy ma to w ten moment przemyślenia. Nieważne, jak pasjonująca jest dana praca, nieważne, jak ktoś, tak jak mówisz, niech będzie każdy poniedziałek, 6 dni w tygodniu ktoś może kochać swoją pracę, ale 7 dzień przychodzi i sobie myśli... Może powinienem, nie wiem, być pszczelarzem, a nie kopać tą piłkę. zawsze chciałem być, fascynowały mnie pszczoły i zbieranie miodu, a teraz biegam po boisku i zarabiam miliony. Myślę, że jakby każdy to ma i dlatego wydaje mi się, że ten film tak świetnie może rezonować właśnie absolutnie z każdym.
To jeszcze na sam koniec o takich rzeczach, o których nie wspomnieliśmy, o których warto by było wspomnieć. Muzyka. Bo wspomniałem o prawie wizualnej, która jest super. Zresztą nawet, tak jak mówiłem, no, najbardziej kreatywna jest ta część poza ziemskim życiem, ale nawet ten ziemski świat jest ciekawie zanimowany. Jakby te postacie są, jakby nie są, wiecie, nie wyciągnęli tych stokowych postaci z filmów Pixara, które często widujemy, tylko faktycznie te projekty są oryginalne i mają swój konkretny styl tutaj. Ale też muzyka jest super. I to, jak kapitalnie ilustruje generalnie to, w jakim miejscu jesteśmy, jaki nastrój panuje i no, dodaje na pewno bardzo dużo. Nie? Pomijając tą ścieżkę, powiedzmy, jazzową, która jest tutaj istotna, no to sama tutaj właśnie ścieżka audio, czy raczej ścieżka dźwiękowa do tego filmu jest świetna. No. To jedna z lepszych rzeczy, jakie słyszałem w ostatnim czasie w tym kontekście. W ogóle podoba mi się to, że właśnie główny bohater jest... pochodzi z konkretnego środowiska, nie? Pochodzi z... widać, że wychowuje się w jakiejś czarnej dzielnicy, jest związany tutaj muzycznie z jazzem, który, no wiadomo, też jest muzyką tutaj wywodzącą się z konkretnego środowiska. Poznajemy właśnie część tego jego otoczenia, co jest super. Widzimy tego fryzjera, u którego bywa. Widać, że w tym, u tego fryzjera też jest klientela, która mieszka pewnie w okolicy.
Masz tego gościa, z którym... ludzie, prawda?
Widzimy ten gościa, z którym sobie dogryzał, nie? Z którym potem on się mu odcina, mówi wprost, co myśli. Potem gość ma strasznie traumatyczne przeżycie z Terem. Więc tak, ale widzisz, że on dokładnie wie, kim ten gość był, nie?
No, jednocześnie właśnie widzimy ten mikrokosmos. Tak się zastanawiam, czy być może któryś z scenarzystów mógł tutaj swoje doświadczenia zaprezentować, i z tego co widzę, Cam Powers jest czarnoskórym scenarzystą, który pewnie dodał sporo od siebie.
Jak tworzyli ten film, tam był taki zespół konsultantów, który składał się właśnie z osób czarnoskórych, które miały za zadanie sprawić, że to nie będzie właśnie jakieś takie sztuczna wizja starego białego pana, jak on sobie wyobraża to, tylko właśnie które są z tego środowiska. Tam właśnie między innymi David Diggs był i jeszcze któraś z osób, która potem finalnie podkładała głos w jakiejś małej rulce, i właśnie oni czuwali nad tym, żeby to wszystko było tak oddane dobrze. Tutaj, wiesz, też z poszanowaniem dla tego środowiska.
No widać na przykład jest ten motyw, który dla nas pewnie jest totalnie obcy, czyli ta, jak sobie powiedzieć, obsesja, ale ta taka dbałość o włosy, która jest, wiecie, włosy mają bardzo duże znaczenie w ogóle w kulturze osób czarnoskórych, nie? Bo jakby u kobiet to ma inne znaczenie, u mężczyzn jeszcze inne, i tutaj widzimy, z jakim pietyzmem w ogóle ta fryzura jest tutaj dopracowywana, bo to jest ważne, nie? Gdzie jakby to coś wydaje troszkę odległe, ale jest na ten nacisk duży położony i to dodaje też do tego filmu, nie? Że mamy jednak takie małe momenty, które budują ten świat.
Short animowany był Love Hair, który dostał Oscara, zresztą chyba niedawno, więc to, który był dokładnie o tym. Tak. I kurde, też jak sobie myślę nawet o takich bardzo drugoplanowych rzeczach w tym filmie, które też działają, jak masz właśnie tego typa, który kręci znakiem zniżka, nie? Przez sekundę nie myślisz, żeby gość był nieszczęśliwy. Nie, to jest gość...
Nie, kurczę, to jest jakaś sztuka, która on się realizuje.
On się w tym kompletnie realizuje, nie? A to jest, kurde, kręcenie znakiem na rogu i szefowo na ciebie krzyczy, jak przystajesz. Ale gość jest tym... I mówię, to jest według mnie świetne, nie? Kiedy, no jasne, możesz sobie pomyśleć o nauczyciel, stała praca, wielki muzyk, to jeszcze co innego. Ale jakby ten film ci nawet mówi, ej, typ kręcący znakiem na rogu po prostu się w tym realizuje, jest szczęśliwy i jakby wała ci do tego, nie? Co mu daje spełnienie.
Więc no tego przeszkucza, on jest w stanie podróżować tutaj.
On jest doktorem Strange'em, tego świata, nie? I on jeszcze inne dusze ratuje.
No tak, w ogóle poznajesz tych resztę jego załogi, tam ktoś mówi, że no ja tutaj medytuję w Tybecie, ja tutaj najadam się grzybów, ja coś tam, a no ja macham znakiem po prostu na tej ulicy.
Jest kapitanem. Ale mówię, o to chodzi, że nawet takie pierdółki drugoplanowe, nawet jakby jeszcze dalej, tak fajnie łączą się, jakby ten film nie ma w ogóle niepotrzebnych scen. Jakby właśnie ta cała pogoń z slapstickowym kotem, o, główny bohater, kiedy kieruje nim tu i tu, wywraca się na wywiecznikach na tych, wiesz, na ulicy. O, ale nie, to jest kolejna scena, która ma znaczenie, nie? Jakby oglądam ten film, mam wrażenie, że jakby on jest tak skonstruowany, kiedy nie ma takiej sceny, w której bym pomyślał, to jest dłużyzna, to jest tylko tam... O, tutaj, żeby... To jest ten moment, jak szereki robiły, nie? To jest ten moment, kiedy śmieją się dzieciaki, to jest ten moment, kiedy śmieją się dorośli. A tu mam wrażenie, że jakby każdy ten moment był istotny.
Tak, jest organiczny. No dobra, to w takim razie myślę, że na tym zakończymy. Generalnie, no jeśli... Kiedy to ma premierę w Polsce? Bo to może to jest w sumie istotne w tym momencie. Okej.
A ma zaplanowaną?
No właśnie, pytanie czy ma, zobaczę w sumie, może film będzie wiedział. 29 stycznia, więc teoretycznie jeszcze ma. Pytanie, czy dojdzie do skutku, pewnie nie, ale...
Wonder Woman już była przesuwana, nie? Ze stycznia.
Tak, na luty już jest przesunięta.
No. Tak, więc bardzo możliwe, że i tak zostanie przesunięty. Więc słuchajcie, no jeśli macie okazję zobaczyć ten film na Disney+, a są polskie... Była polska chyba ścieżka tam, czy... Nie pamiętam.
Dubbingu na pewno nie ma. Wydaje Dubbingu mi się,
nie.
Że...
Napisów też nie.
Mogli go...
Nie wiem, okej, okay, no to...
Właśnie, pytanie, czy go w ogóle już zrobili, no jeśli teoretycznie... Jeśli jest opcja, że będzie za 3 tygodnie w kinach, no to to rzeczy by nie mieli
zrobione.
Na Disney
Plus nie było żadnej opcji polskiej.
No to w każdym razie, no jeśli nie przeraża was wizja angielskich napisów albo tylko samej angielskiej ścieżki, no to warto obejrzeć na Disney Plus mimo wszystko. No a jeśli wolicie poczekać, no to jest na co czekać. Nie? My jakby polecamy, myślę, gorąco i to jeden z tych fajniejszych... No dla mnie to jest jeden z tych ciekawszych, bardziej oryginalnych filmów Pixara. To coś, za co lubię mimo wszystko na wytwórnie, bo... Kolejne części nie ma mocnych, czy out, czy tego typu rzeczy, no nie ekscytują mnie już specjalnie. Tym bardziej, że te sequele zwykle są jednak, no, słabsze. A jednocześnie wciąż to jest wytwórnia, która jest w stanie, wiadomo, że to są różni twórcy i tak dalej, no ale wciąż jest to jedna wytwórnia, która od czasu do czasu jest w stanie stworzyć coś naprawdę oryginalnego, a jednocześnie coś, co jest bardzo wartościowe, nie? I wnosi dużo. Więc generalnie ten film mi dał dużo na każdym poziomie i na tym poziomie treści, i też na tym poziomie wizualnym. Ja nawet lubię same te projekty tych postaci w ogóle, tych dusz, które są takie... Są tymi takimi blobami obłymi, no, ale jednocześnie jest taka, one są tak, są to takie fajne szczegóły, to jest taka aberracja lekka chromatyczna między nimi, w sensie one nie są, nie mają tych konturów takich jednoznacznych, fakt, że 22 przez to, że nie była na Ziemi, nie ma żadnych cech jeszcze ludzkich do końca, nie jest, jeszcze, jest bardziej obła niż zwykle. Nie wiem, wszystko no
jeszcze, jest... Jeszcze humor w tym filmie jest, tak jak mówiłem, był ten jeden żart, który mnie wyjątkowo rozbawił, ale jakby jest sporo takich momentów, w których to nie jest taki humor, gdzie śmiejemy się na głos, tak mi się wydaje, ale jest jednak sporo takich momentów, które są w stanie poprawić nastrój, bo są po prostu uroczo zabawne. Wydaje mi się, że sporo jest takich momentów w tym filmie. On ma właśnie taki fajny, stonowany humor, nie? Nie starają się nim szarżować, bo to mogłoby zabić trochę wydźwięk tego filmu, ale jednocześnie jest taki, no, przyjemny pod względem.
Najlepszy animowany kot od dawna. Uwielbiam ten moment, jak jedzą pizzę w zasiatach i ta pizza im ratuje. To jest, no, jest takie głupie. To jest tak pięknie zanimowane po prostu, tak bardzo plop. Uroczo. Takie plop.
Kot i mysz, jak się mijają z pizzą i...
No tak.
Uszanowanko.
No to jest ten moment, który jest tak, no, tyle aktualny, że może dzieciaki za 10 lat już nie będą wiedzieć, o co chodzi, nie? Ale, no ale... Zresztą Nowy Jork w sumie, pewnie widzą to na co dzień. Nie? Jakby, to w ogóle fajnie to, że tym jednak przestrzenią do dziania się tych rzeczy jest Nowy Jork, który też jest tym miastem, które jednak jest ciekawe i oryginalne i jakby na każdym kroku spotykasz dziwnych ludzi, ale jednocześnie no, to jest to miasto, które słynie z tego, że jest brudne i brzydkie i śmierdzi,
nie uciekają
i szczury. No właśnie, jednocześnie tak, jakby widać to na każdym kroku, a jednocześnie i tak udaje się znaleźć w tym te rzeczy, dla których warto żyć, nie? To jest urocze. Tym bardziej, jeśli ktoś mieszka w jakimś polskim mieście, gdzie jest szaro, smutno, a i tak można znaleźć w Łodzi na przykład, albo w Sosnowcu, albo w Płocku, gdzie jest Orlen i zatruwa powietrze azotem i w ogóle. No, a i tak znajdą się jakieś rzeczy, które sprawiają, że warto wstawać rano. No.
Pizza.
Pizza na przykład. Albo pizza. No, to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o nasze omówienie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeśli widzieliście Soul, no to dajcie nam znać, jak wam się podobało. Może jakoś wyciągnęliście coś innego z tego filmu, może macie jakąś inną tutaj interpretację. A jeśli nie, no to zachęcamy do obejrzenia i jak obejrzycie, to wróćcie tutaj, żeby posłuchać naszego... Nie wiem, żeby posłuchać, to już posłuchaliście. Ale możecie jeszcze raz posłuchać, ewentualnie wypowiedzieć się w komentarzu. No, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania do nas, jeśli chcecie dopytać jeszcze na przykład o coś, albo właśnie, żebyśmy rozwinęli jakąś kwestię, możecie nam zadawać pytanie w formie tipów, macie link w opisie. A my się będziemy żegnać. Było z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.